przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Witam serdecznie. Dziś bardzo dobra książka bardzo dobrego pisarza, czyli Dybuk mniemany Andrzeja Barta. A pisarz Andrzej Bart będzie dziś naszym gościem. Prozaik, powieściopisarz, scenarzysta, reżyser filmowy jest jednym z najważniejszych, najwybitniejszych polskich pisarzy. Jego książki, tłumaczone na wiele języków, zawsze stawały się literackimi wydarzeniami. Za młodzieńczą powieść Genève Pluie otrzymał Nagrodę Kościelskich. Za Don Juana raz jeszcze był nominowany do Nagrody Literackiej Nike. A Fabryka Muchołapek znalazła się w finale Nike oraz była nominowana do Angelusa i Nagrody Literackiej Gdynia. Film Rewers według jego scenariusza otrzymał Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Andrzej Bart jest również autorem kilku nagrodzonych słuchowisk radiowych.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, łączymy się telefonicznie z Andrzejem Bartem. W Łodzi jest pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, halo, halo, jestem daleko, witam panią.
Ale dobrze się słyszymy, to najważniejsze. Dybuk mniemany to pana ostatnia książka, najnowsza powieść, która ukazała się tak mniej więcej w połowie roku 2021 w lipcu nakładem wydawnictwa literackiego. Miałam nadzieję, że uda nam się spotkać i porozmawiać o książce, ale nie udało się przyjechać Andrzejowi Bartowi do Krakowa, dlatego rozmawiamy przez telefon, a przyjemność podwójna, ponieważ jak wiadomo, Andrzej Bart unika rozgłosu i woli, żeby jego książki za siebie mówiły. Nieczęsto udziela pan wywiadów.
Tak, ale z panią znam się tak dawno, że po prostu nigdy bym nie odmówił, nawet gdyby pani zadzwoniła do mnie z Księżyca.
Znamy się jeszcze z czasów niemieckich, tak to ujmijmy. Był pan gościem Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, robiliśmy taki wspólnie tur po miastach nad Renii Westfalii, ponieważ pana książki tłumaczone na kilkanaście języków, w tym właśnie na niemiecki, cieszą się wielkim powodzeniem w Niemczech. To była wtedy Fabryka Muchołapek i Rewers. To były te dwa tłumaczenia. Teraz obchodzimy jubileusz 95-lecia Radia Kraków. Myślę, że o radiu też porozmawiamy, bo ma pan też różne przygody ze słuchowiskami radiowymi. Ale zacznijmy od Dybuka mniemanego. To jest powieść, której taką nicią przewodnią jest historia zapisków prowadzonych w latach 2019-2020, historia spotkania narratora z Danielem Czarewiczem, synem przedwojennego producenta filmowego. I przybywa Daniel Czarewicz do narratora z Nowego Jorku i proponuje mu napisanie powieści, czy opisanie swojego życia. To życie głównie koncentruje się na losach przedwojennych, okupacji, pobycie w getcie, ucieczce z tego getta. Polska żydowska jest tutaj opisana, a narratorem to też myślę, że możemy zdradzić, jest sam autor, pisarz Andrzej Bart, tak przynajmniej się przedstawia. Ale właśnie dlaczego sięgnął pan po figurę Daniela Czarewicza? Kim jest właściwie Daniel Czarewicz? To też drugie pytanie, czy ma jakiś pierwowzór?
Przede wszystkim chciałbym przypomnieć pani, że to są zapiski z mojego życia. 5 miesięcy mojego życia. Wszystkiego, co się wtedy wydarzyło.
Przeplata się z historią Daniela, tak. To są te dwa plany.
Wtedy także atakuje mnie Daniel Czarewicz. Prosi o wysłuchanie i prosi, abym coś napisał o nim, żeby nie przepadł w nicości. Odsyłam go oczywiście do Hanny Kral, która jest od takich pięknych historii, lub niepięknych, ale mądrych.
No, historii niestety... losu żydowskiego najogólniej rzecz biorąc.
Tak, tak, tak. Ale on mówi nie. Ona jest zbyt szlachetna, zbyt piękna jako pisarka. Nie, moje życie nie jest takie dobre dla niej. Niech się pan nade mną ulituje. No a więc go wysłuchałem, tak jak wysłuchuję wszystkich moich przyjaciół. No i zaczął dominować, niestety. Jest troszeczkę człowiekiem...
Nachalnym, powiedzmy. Nieustępliwym, zdecydowanym.
Tak. Człowiekiem czarującego tupetu. O, tak bym to nazwał teraz. No i zaczyna przewodzić mojemu domowi i łodzi i troszeczkę się tu panoszyć. No ale kocham go i nie tylko dlatego, że go stworzyłem, ale no dlatego, że jest ważnym dla mnie człowiekiem.
Powiedział pan, że równolegle jest również snuta pana opowieść. Jest to z jednej strony taki dialog z Danielem, historia Daniela opowiedziana w dialogu, ale też pojawia się właśnie narrator Andrzej Bart. I to chyba jest pierwsza powieść, w której pan jako narrator się ujawnia i mówi pan własnym głosem.
Tak, tak.
I opowiada
tak,
pan o sobie też, o tym, co pan robi, o spacerach z psem, o swoich przyjaciołach. Są również odniesienia do rzeczywistości, na przykład tego, że Olga Tokarczuk dostała Nobla. Różne takie tutaj tropy się pojawiają też, że możemy to tak, czasowo
tak,
umiejscowić.
Tak, jeden do jednego wszystko, tak, tak. To, co się wtedy wydarzyło. Ale i ma pani rację, że po raz pierwszy. Proszę pamiętać, że...
Zawsze się pan ukrywał za różnymi figurami, tak, postaciami.
Tak, w mojej najważniejszej książce, jako dziecko, jako bardzo młody człowiek, kiedy to pisałem, ukryłem się za postać 200-letniego starca, księcia Darcy Pazzi, w powieści Rione Wapli, która zresztą w pani Krakowie...
Wspaniała.
Odniosła pewien sukces.
Wspaniała. Wznowienie było w 2005 roku. Nawet mam tę wersję przed sobą.
Tak, dwa były wznowienia. Tak, w dwóch różnych wydawnictwach. Tam.
A po raz pierwszy ukazała się w 1991 roku, bo tak, to jest też istotne.
Tylko, tak.
I od razu dostała Nagrody Kościelskich. To jest też ważna informacja. Mimo, że czekała na wydanie 7 lat, tak?
Tak. No pisałem ją długo, później nie mogła się ukazać. Wreszcie wybucha wolność i młody łódzki wydawca wydaje ją. Nie ma papieru. Na dwóch stronach są dwie strony. Także mój ojciec przed śmiercią nie mógł jej przeczytać. Tak były małe litery. No ale to biedne takie wydawnictwo stworzone gdzieś na szybko odniosło pewien sukces i Polska jak gdyby zauważyła ją wtedy. No i także cała moja młodość nie poszła na marne. Ale dlaczego mówię o tym? Bo tam ukryłem się właśnie, mówiąc o Polsce, ukryłem się za starca bezczelnego, także troszkę jak Czerewicz.
A w dodatku jeszcze to jest takie podwójne ukrycie, bo ten starzec to jest portret obdarzony świadomością.
Tak, który przez 200 lat obserwuje Polaków, nas Polaków, wisząc w różnych domach, biednych, bogatych, znanych, nieznanych. No i mija 100 lat i pisze Dybuka Mniemanego.
W którym też pan się przypatruje Polsce, tylko już ten zakres czasowy jest trochę mniejszy, tak? Bo to jest XX wiek.
I wszystko to, co mówi Daniel, mówię ja, jak gdyby od siebie, to wszystko, czego się dowiedziałem przez te 100 lat mojego dorastania. A więc także nie tylko ta narracja, ale także to jest tu ważne, że to są dla mnie najbardziej istotne książki w całym moim życiu. Czyli tamta pierwsza, młodzieńcza, dziecinna, no i ta teraz.
Ja jakoś tak chyba...
Jeszcze pięć dla pani.
No, ale... mam nadzieję, ale wie pan, że ja tak jakoś intuicyjnie, nawet jeszcze w trakcie czytania Dybuka Mniemanego też sięgnęłam po René Wapli, bo wydawało mi się, że to jest książka, którą powinnam raz jeszcze przeczytać, żeby lepiej zrozumieć Dybuka Mniemanego. Oczywiście myślę, że jeśli ktoś zacznie przygodę z pana twórczością od Dybuka Mniemanego, to też jest to książka zupełnie niezależna, ale rzeczywiście jest tam wiele wspólnych rzeczy, chociażby właśnie to, że wciąż pan się przygląda tej polskiej rzeczywistości, przygląda się pan krytycznie i z różnych perspektyw. I tak kunsztownie, bo to rzeczywiście jest bardzo kunsztowna literacko robota, ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy.
Czy René Wapli, która była książką wtedy dosyć, no, bardzo szanowaną i olbrzymie recenzje na...
Wspaniała książka, wspaniała książka. To jedna z najlepszych powieści XX wieku w ogóle światowych, więc...
I troszeczkę nazywano mnie, że tak sobie ironizuję i wyśmiewam się. To jednak po latach, jak patrzę się na swoje życie, na to, co za oknem i widzę to wszystko, to myślę, że wtedy, zamiast być młodzieńcem groźnym, byłem poczciwą konopnicką. To było delikatne, bardzo. Naśmiewałem się troszeczkę z naszej naiwności, z naszej trąbtadracji, ale to wszystko było tak jak pani Maria. I tamten niby groźny, śmieszny ironista Bart był jednak poczciwcem. Tu w Dybuku już staram się bardziej przypatrywać temu, co mnie boli. W nas, w sobie, we mnie i tak dalej.
Też czasy inne, natomiast jeszcze trochę zatrzymując się przy właśnie tym debiucie, ponieważ jest to w jakiś sposób, jak sam pan mówi, kontynuacja, to ciekawe, że tę książkę, zresztą to widać, pisał pan też teraz, posłuchałam w jednym, na jednym ze spotkań, powiedział pan, że pisał ją pan przez 10 lat, czytając różnego rodzaju pamiętniki, dzienniki, świadectwa z tamtych czasów, bo rzeczywiście jest to kawał historii i mnóstwo faktów, tak, mnóstwo faktów i taka misterna opowieść, niezwykle misternie skonstruowana, ale widać, ile musiał pan włożyć w to pracy. Takiej dokumentacyjnej, że mamy całe tyle męskie... tych faktów, prawda?
Powtarzam to niekiedy, bo to mnie już teraz śmieszy, ale całe moje tak zwane młode życie poświęciłem tej książce, czyli wtedy, kiedy moi przyjaciele oszczepem rzucali dalej, stawali się mistrzami, szachistami, profesorami, to ja pisałem, ja jedynak ładny i ci moi biedni rodzice, jak ich teraz wspominam, jak przy całej miłości do mnie, jak musieli się jednak obawiać o mój stan umysłu. Że
tyle lat pan poświęcił tej książce.
Nazywa się pisarzem, chce być pisarzem i tak dalej. No ale wielu naprawdę mogłoby się troszeczkę zahartować w piciu alkoholu czy w innych takich rozpaczy oczywiście. Ale mnie się udało przeżyć i i szczęśliwie ta książka się ukazała.
I szczęśliwie dostała Nagrodę Kościelskich od razu. Od razu została doceniona też.
Do końca pan profesor Boński nie wierzył, że istnieje, że to mógł ktoś nieznany napisać. Także bardzo się ucieszył, kiedyśmy się poznali.
Profesor Jan Błoński, który również pojawia się na kartach Dybuka Mniemanego. Zresztą tutaj nawet mam taki cytat. Dzianie się w literaturze nie popłaca, powiedział mi kiedyś Jan Błoński. Mówi Andrzej Bart w tej książce.
No, zawsze uważam, że krytycy bardziej cenią nudę, bo wtedy czują się bardziej dowartościowani, pławiąc się w tej nudzie i wyławiając coś. Jeżeli coś jest w miarę atrakcyjne czytelniczo, no to już może się podobać komuś jeszcze poza krytykiem.
To ja tutaj też zrobię taką dygresję, ponieważ Dybuk mniemany jest też pełen dygresji. To może niech taka też będzie nasza rozmowa, bo z kolei to jest inny cytat, jeśli mówimy już o pana stylu pisania. Marek Zaleski kiedyś powiedział tak: powieść Barta, nie pozując na arcydzieło, spełnia z nadmiarem oczekiwania, jakie stawiamy dobrej literaturze popularnej. W istocie Andrzej Bart wyspecjalizował się w tworzeniu wyrafinowanej prozy popularnej. Jest podziwiany jako autor inteligentnych, błyskotliwych powieści, których zadaniem jest dostarczanie rozrywki na najwyższym poziomie. Rozrywki rozumianej jako rozkoszowanie się stylem, aluzjami, wyszukanym dowcipem. Wszystko to znajdziemy w Dybuku mniemanym też.
Tak, niedawno młoda dziewczyna podeszła do mnie na jakimś spotkaniu i powiedziała mi taką rzecz, która mnie bardzo ucieszyła. Pańska powieść Pociąg do podróży przywróciła mi radość czytania. A to jest, że oni tam muszą bardzo dużo czytać, ci młodzi ludzie. I to, że ktoś przeczytał z przyjemnością, czyli pławiąc się w tym, co jest dobrze napisaną powieścią, to ucieszyła mnie, chociaż zrobiłem srogą minę i powiedziałem, że do czegoś, do Berenta, do Fruchna Berenta.
A to prawda, bo w przypadku pana książek, co wcale nie jest takie częste właśnie tutaj, rozmawiając o krytyce, rzeczywiście mamy też doskonałą rozrywkę przy lekturze, oprócz tego całego bagażu wiedzy, który te książki ze sobą niosą. Także jest to po prostu przyjemna rzecz i taka wciągająca fabuła. Dla mnie, nie ukrywam, w przypadku Dybuka mniemanego, oprócz opowieści Daniela, właśnie było bardzo ciekawe to, co się działo pomiędzy. Na przykład, jak pan opisuje, co jedliście, spotykając się z Danielem, albo że wyszedł pan na przykład na spacer z psem, albo co powiedziała żona Andrzeja, jak to skomentowała, te opowieści. To wszystko właśnie, co dzieje się pomiędzy, to też jest niezwykle dla mnie smakowite.
Moi przyjaciele, którzy znają mnie lepiej ode mnie, może niekiedy, twierdzą, że czytając Dybuka mają wrażenie, że siedzą u mnie na kanapie i mnie słuchają. A więc...
Rozumiem to, tak. Wspaniałe.
Czyli starałem się nie fałszować, bo pisarz niekiedy stara się wypaść mądrzej, ładniej, stateczniej, a ja pisałem po prostu grałem swoją muzykę. I gdybym tworzył bohatera, to wtedy on byłby sobie tam różny. Natomiast jak piszę o Andrzeju, to trudno, żebym się zmieniał dla tej książki.
Andrzej jest bezkompromisowy zdecydowanie. I w tej książce, i w ogóle. Myślę.
Całe życie właśnie, tak. Niedawno powiedziałem żonie, że gdybym dzisiaj umarł w jakimś wypadku, czy coś, cokolwiek, śmierć teraz jest częstsza wokół nas, to zawsze ze świadomością, że przeżyłem życie na własnych warunkach. Że w żadnym momencie nie zrobiłem czegoś, co by mi się nie podobało. I to chyba jest nagroda za tą całą tułaczkę życiową.
To jest bardzo cenne dzisiaj rzeczywiście. Jeśli jeszcze, zanim jeszcze wrócimy do Daniela i do Dybuka, tak pomyślałam, powiedział pan o tej czytelniczce, ale w gruncie rzeczy i też o tym, że unika pan rozgłosu. Oczywiście jest pan znany, doceniany, ma pan na swoim koncie najważniejsze nagrody literackie w Polsce i za granicą, mnóstwo tłumaczeń, ale mam wrażenie, że nie uczestniczy pan w tym obiegu takim literackim. Samo to, że nie przyjechał pan do Krakowa i nie miał pan kilkunastu spotkań, wywiadów, jak to się dzieje w przypadku wydawanych obecnie książek. I wtedy ta popularność jest znacznie większa. Pan nie dba o to, prawda? Takie mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, zresztą może to jest związane z tym, że ta książka żyje bardzo krótko przez to, że nie mamy teraz takich dzieł, które zostają.
Tak, a ja oczywiście, że szanuję czytelnika i rad bym się z nim spotykać, ale jednak przepełniony, to jest chyba się mylę coraz bardziej i coraz bardziej dostaję po nosie ze względu na to, że świat się zmienił. Ale do tej pory byłem przekonany, że że doskonała powieść zawsze się przebije, że są smakosze tej powieści, którzy ją wynajdą w tym śmietniku, jakim jest nadmiar książek. Przecież codziennie wychodzi 20 nowych powieści.
Jak nie więcej.
Mhm. Jak nie więcej, już tak mówię.
Tak.
A więc żyjemy w takim nadmiarze, przy braku jakości, gdyż pojawiła się taka publiczność mniej wymagająca, która chciałaby czegoś konkretnego, aby tak jak wygląda trzeciorzędna powieść, która teraz uchodzi za pierwszorzędną. Mhm. Więc.
Albo są literackie mody, powiedzmy, prawda? Że coś jest modne i w tym nurcie podążamy. I to, co się w tym nurcie ukaże, staje się od razu głośne.
Nawet przy sympatii krytyków do jakiejś średniej powieści, lichutkiej, ale autor ma ładne oczy, czy autorka jest sympatyczna i pięknie opowiada o sobie, to ta powieść nie żyje teraz dłużej niż 3 miesiące. Bo tak jest, bo już jest następna taka powieść, następna koleżeńska recenzja i całowanie się i tak dalej. Ale to hop-siup takie reklamowe trwa bardzo, bardzo krótko, nawet mocne. Także ja jestem, ciągle wierzę w to, że Rione Wapli, czyli na mojej powieści będą żyły jeszcze długo swoim życiem. Jasne, że to jest życie dla jakiejś elity umysłowej. No ale dopóki ona istnieje, to ja się nie martwię.
Ja myślę, że tak, to jest bardzo ważne, ale właśnie też w nawiązaniu do Dybuka Mniemanego, bo to jest książka, która no powiedzmy około pół roku jest na rynku i wciąż wydaje mi się, że za mało się o niej mówi, dlatego dobrze, że wracamy do niej dzisiaj, bo to jest książka, która zasługiwałaby na zdecydowanie jeszcze więcej recenzji i naprawdę na duży rozgłos i na największe nagrody i mam nadzieję, że się jeszcze ich doczeka.
Zauważyłem, że najlepsze recenzje ku mojemu zdumieniu i radości piszą młodzi, nieznani mi ludzie. Natomiast starzy krytycy po prostu boją się ośmieszyć, że czegoś nie wiedzą, że może ja ich wprowadzam w błąd tym, a może to Daniel, to oni nie słyszeli o nim, a on naprawdę był i tak dalej. Bo ja naprawdę czuję to, bo rozmawiałem z jednym.
Tak mi się wydaje, że może coś takiego być. Tak.
Czytałem kilka słów od młodzieży w internecie, w recenzjach i widzę taką też radość, taką odkrywania, mimo że tu się mylą, tu tego, ale jest radość. I z tego wynika sedno czytania, prawda? Opowiadamy sobie historię po coś. Troszkę, żeby edukować, ale edukując, nie używać pałki, nie używać dyscypliny, tylko cieszyć.
Tak, i ja myślę, że to, co tych młodych ludzi tak może cieszyć właśnie w tej książce, to jest taka historia opowiedziana w sposób zupełnie niesztampowy właśnie przez tego Daniela Czarewicza, który rzeczywiście, myślę, że to nazwisko Czarewicz może jest nieprzypadkowe, bo jest on czarującą postacią, uwodzicielską, przystojny, wysoki. No w momencie opowiadania to chyba jest już blisko 90-letni albo około 90-letni starzec. Emanuje tym urokiem, ale to też jest taki bohater nie bez skazy. To nie jest taki właśnie bohater jeden do jednego, prawda? Że to jest taka pełnokrwista postać ze wzlotami, z upadkami.
Oczywiście, po co by byłoby ją tworzyć, gdyby nie była taka. Ale
widzimy go w ogóle, to tak wspaniale i plastycznie jest on opisany, że sobie go wyobrażamy. Nawet jego styl ubioru, taki właśnie z wdziękiem, pozornie niedbały. Wspaniale on jest pokazany. Blondyn o niebieskich oczach, z nosem, który też tutaj stanowi ważną rolę. Kiedyś ten nos był chopinowski, teraz jest trochę bokserski. No zmieniał się ten nos w związku też z okolicznościami.
Tak,
jego życia właśnie.
Ale tak, i on nam chyba, na to też mi ktoś zwrócił uwagę, opowiada historię ostatnią, tą Polski, czyli wojnę, po wojnie, getto. I tak jak jeszcze nikt tego nie opowiadał w powieści. No bo jednak to jest okres naszej martyrologii, prawda? Wszyscy
tak,
byliśmy
tak,
partyzantami,
tak.
W lesie walczyliśmy wszyscy i tak dalej. W getcie od razu wywożono. W getcie przez pierwszy rok było normalne, w miarę oczywiście, ale normalne życie było, wiele teatrów było, było wszystko. Zdawałoby się, że to przetrwa chwilę. Tak samo Warszawa, którą znamy nawet z filmu Zamach, prawda? Taki był film Passendorfera, Zamach. To był facet, zdolny reżyser, w miarę partyjny, ale bardzo zdolny, który znał tamtą Warszawę, widział tych ludzi, którzy chodzą, piją wódkę, chodzą po ulicach i straszą Niemców, trzymając rękę pod połą białego prochowca. Także i w oficerkach chodzą sobie piękni paniczycy polscy. Także ta Warszawa też była taka. W Alei Szucha by było kasyno dla Polaków, gry. Co prawda po 2 latach zlikwidowano. Więc tej Warszawie chciałem się i tej Polsce chciałem się przyjrzeć. Tej prawdziwej. Bo tu jest tragedia, a tu jest życie. Znajomy, odległy przez jego wnuków z miejscowości podwarszawskiej, dorobił się olbrzymiego majątku jako piekarz, który przywoził chleby do Warszawy, handlował. Po te chleby ustawiała się elita, gospodź bogatej burżuazji, która była biedna, ale była bogatsza od innych. I ten człowiek tak się dorobił, że jego dzieci teraz mają fortuny. Także już z innych przedsiębiorstw oczywiście. A więc wojna to była pewna zbitka różnych tragicznych i śmiesznych i różnych po prostu okoliczności.
I właśnie.
To po raz pierwszy Daniel mnie opowiada, a ja państwu.
I dobrze, że właśnie te historie mamy i też takiego niejednowymiarowego bohatera, jakim jest Daniel, bo on z jednej strony ukrywa dwie kobiety, dwie Żydówki, wyprowadza je z getta, ale nie jest bojownikiem, nie jest opozycjonistą, mimo że też ma to wpisane tam w papierach i udaje żołnierza.
No
to
tak,
jest taka
tak.
Postać bardzo niejednoznaczna, a jednocześnie też jest zdolny do największych poświęceń właśnie, by tak, bronić.
I ma jedną słabość, jak pani zauważyła. Lubi polować na szmalcowników. I to jest jego prywatna wojna. To jest jego prywatna mała wojna po wyjściu z getta. Także to...
Ale to mu kibicujemy w tym zdecydowanie.
No, oczywiście. Każdy by chciał skarcić takiego człowieka.
Powiedział pan, że z jednej strony Daniel to pan, ale też mam wrażenie, że to losy wielu osób, też pana znajomych, zostały w tym człowieku, w tej opowieści o jego życiu zawarte.
Tak naprawdę, i to już mówiąc precyzyjnie.
Oprócz oczywiście pana wyobraźni i tego, co zostało
tylko jeden
tutaj
człowiek,
skonstruowane.
Tylko jeden człowiek jest tutaj pewną iskrą, która mnie do tego, do stworzenia Daniela skłoniła. To jest Marek Rudnicki, z którym się przyjaźniłem długo, o którym zrobiłem nawet film pod tytułem Hiob.
Jest na YouTubie ten film, prawda?
Tak,
możemy polecić państwu do obejrzenia.
I tam go Daniel mógł obejrzeć. I tenże Marek opowiadał mi bardzo dużo rzeczy, które często samocenzurowałem w tym filmie, jego czynów, które on właśnie, mając błękitne oczy i będąc pięknym mężczyzną o urodzie bardziej francuskiej niż słowiańskiej, mógł sobie bezpiecznie chodzić po tej Warszawie po wyjściu z getta, także się opiekował 2 kobietami, które nie mogły wyjść z domu i on to wszystko dostarczał, jedzenie. To. Więc jego opowieści, jego walka, jego przystąpienie, tylko że Marek był w AK, jak sam ciągle powtarzam, ZWZ najpierw, więc był bohaterem, czego mu Daniel zazdrości. No i to są te dwie postacie, które... Marek jest tym moim kochanym Markiem, o którym pisał książkę, i to nie byłby Daniel, to byłby to Marek w całej klasie.
Jeśli chodzi o właśnie jeszcze historię, przywołał pan też getto i tutaj w fabryce Muchołapek poznajemy getto łódzkie, teraz mamy getto warszawskie, które też bardzo dobrze pan opisał, które dobrze pan poznał.
To jest jak gdyby...
Chociaż Łódź chyba panu bliższa z racji miejsca zamieszkania przecież.
Tak, ale chyba w młodości swojej lepiej znałem Warszawę. Miałem tam rodzinę, jeździłem i tak jak opisałem w sądzie warszawskim, to, że wychodzą z getta przez sąd, to zwiedzałem ten sąd, wchodząc jako anonimowy człowiek, gdzieś mając 25 lat, czyli już wtedy mnie to interesowało. Te dwa światy, tu jest jeden świat, tu jest drugi i nagle przez ten wspaniały gmach modernistyczny, z marmurami, jeden z piękniejszych urzędów świata, można było przejść i nagle wyjść i jest się na drugiej stronie i nikt nie pyta. Ale to, że na tej drugiej stronie można było przeżyć, to już moje zdanie, tylko 100 oddechów, to jest druga sprawa.
To jest wstrząsające, tak. 100 oddechów, zanim się pojawili szmalcownicy.
Tak, którzy tam grasowali. Oczywiście ci zamożni, którym się to udawało, mieli obstawy, czekały taksówki, tragarze, policjant polski często pomagał, opłacony i tak dalej, i tak dalej. Także tak to było.
Tak, myślę, że to wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, że ta ucieczka, to wyprowadzenie z getta było tak skomplikowane i wymagało właśnie takiego całego bagażu dodatkowego, który trzeba było
inaczej,
zorganizować.
Gdyby było inaczej, połowa getta by starała się wyjść w ten sposób, ale przecież ludzie wiedzieli, co się dzieje z drugiej strony, bo przecież i ci mali chłopcy, którzy trudnili się szmuglem, przedostawali się. Łódzkie getto od warszawskiego dzieliła niemożność dostarczenia żywności do łódzkiego getta. Gdyż to była biedna dzielnica bez kanalizacji, I nie było takiej możliwości, zresztą Łódź była w Rzeszy Niemieckiej, więc tutaj żydowski chłopiec nie mógł się, nawet gdyby się sforsował to ogrodzenie, to by się nie jak gdyby nie utrzymał. Natomiast Warszawa była miastem skandalizowanym to raz, i innym. I stąd getto żyło tylko z przemytu.
Tropi pan z jednej strony zło, pokazuje pan te losy żydowskie, bardzo ciekawe, i historie żydowskie, ale też to, co tutaj splecione jest właśnie z tą historią żydowską, to też jest bardzo ciekawe, że uczynił pan Daniela synem przedwojennego producenta filmowego i też pokazane jest właśnie to przedwojenne środowisko filmowe, aktorzy.
No to już jest ukłon w moją własną stronę.
Jest pan filmowcem oczywiście, scenarzystą, reżyserem filmów dokumentalnych między innymi.
Po prostu...
To akcent filmowy musiał być, tak?
Kino kocham i znam się na nim troszeczkę i bardziej mnie ten świat interesował, niż gdyby ojciec Daniela był inżynierem. Sam z szacunkiem dla inżynierii, ale nie znam się na niej dobrze. A tu mogłem go wprowadzić w świat, który znam dobrze. Z lektur chociażby, z filmów, ze wszystkiego.
To jest ciekawe, jak to funkcjonowało właśnie i przed wojną, i jak aktorzy czy filmowcy radzili sobie w czasie okupacji, jak radzili sobie w getcie.
Tak, no ginęli. To straszne jest. I kilka śmierci, o kilku śmierciach tam piszę takich ludzi, którzy mnie interesowali. Więc to jest świat, który stworzyłem na swój, jak gdyby na swoją miarę. Na swoją miarę wiedzy. Bo już w Rennes-Vaplique dopisywałem mnóstwo tego. Tam musiałem być, uczyć się tego wszystkiego, uczyć się Włoch, uczyć się to, co od dziecka robię z przyjemnością, ale tutaj nie potrzebowałem, tu wchodziłem bardzo miękko w to. to, o czym piszę, gdyż było mi bardzo dobrze znane. Film Losy tych ludzi, od dawna je śledzę.
Jest to też mniej odległe czasowo, ale zarówno w jednej, jak i w drugiej książce, oprócz tego bagażu historycznego, tej wiedzy historycznej, jest też pan takim kreatorem, stwarza pan światy.
Tak, tak, tak. To jest... To
jest ogromna wyobraźnia.
To jest moja życiowa, jak gdyby...
Misja?
Może nie misja, to jest takie słowo troszeczkę...
No dobrze, nie misja, tak.
Ale powołanie to jest za duże. Ja po prostu to umiem i to chcę robić. Moje światy, światy Barta, takie kulawe, ten jest idiotą, ten jest taki. Ale to ja jestem tym idiotą i ja jestem taki i tworzę to wszystko wokół siebie. Od dziecka. No i tak mi zostało. I przenoszę się, to mi pozwala jak gdyby także oderwać się od świata za oknem.
Stworzyć i opisać świat, tak kiedyś powiedziała, pamiętam, Olga Tokarczuk, ale pan właśnie też pisze o Oldze Tokarczuk, pisze pan o Magdalenie Tuli. Tam jest mnóstwo dygresji, to jest też, mam wrażenie, taka dygresyjna powieść i w tym też pan celuje.
No bo to wszystko się działo akurat, prawda? Magda Tuli mogła mi powiedzieć o losach mojej przyjaciółki, która miała podobne losy jak jej mama. A więc musiałem zadzwonić do Magdy i spytać się, czy to na pewno tak było u twojej mamy, jak u mojej przyjaciółki, no i tak dalej, że zabrakło gazu w Auschwitz. No tak, było tak. Bo to nikt w to nie wierzył po wojnie, że mogło Niemcom czegokolwiek zabraknąć.
Mamy też, wracając do getta, to mamy tam też cudowny dialog o literaturze dwóch ukrywających się Żydówek. Estera, udając Polkę, panią Majewską, prowadzi dialog o Pałubie Iżykowskiego, czym zaskakuje udzielającą jej schronienia Aldonę.
Czyli idąc dalej, nie tylko
pułkownikową.
Pani Bowary to ja, ale nawet Estera to ja, bo tak bym, Pałubą ja zażyłbym panią rotmistrzową osobiście, gdyby była taka, trzeba by ją troszeczkę uspokoić w literackich ciągotach.
Przyznaję, na mnie to też zrobiło wrażenie, nawet sobie dlatego wynotowałam.
To byłby wtedy Estero, a więc Estera jest mną, no i koło się zamyka.
Mamy elementy trudne, historię trudną. O, tutaj piesek też w książce opisany, Natka, tak? Się odzywa, tak. Słyszymy, Natka, szczekającą tak. Natkę. Tutaj mamy też mnóstwo tak naprawdę takich humorystycznych akcentów i poczucia humoru właściwego panu też w tej książce.
No, wie pani, to
śmiejemy
jest,
się
to...
często, w głos nawet.
To się nazywa stylem. A styl to oddychanie. To jak oddychanie każdego człowieka. Czy stroju, czy bycia. A u pisarza, no on jest już oddychaniem skrajnym, czyli tym podstawowym. Styl. Ja pisarza każdego rozpoznaję, otwierając jedną stronę i wiem, kto to napisał. Oczywiście u pisarza, którym się interesuje. Więc trudno, żeby było inaczej. Jestem wyrywany w apli konopnicką, no ale nie do tego stopnia, żeby tworzyć naszą szkapę. Jeżeli to ona, bo czy to nie Gustaw Murcinek. No ale wie pani, o co chodzi, że po prostu trudno, żebym zmieniał siebie. Nad naszą szkapą zapłakałem raz, mając 4 lata i to wystarczy.
Ja tutaj mam w książce mnóstwo cytatów, których pewnie teraz wszystkich nie zdążę przywołać, ale jeśli chodzi tutaj na przykład o próbę pana stylu, czy opis Daniela i waszej wzajemnej relacji, pisze pan tak. Po przebudzeniu myślę, że może to dobrze, że przyjechał tak późno. W rozmowach z przyjaciółmi byłbym słyszany jak Jonasz wydzierający się z brzucha wieloryba i pomyśleć, że kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy, to ja czułem się wielorybem, któremu wystarczy otworzyć paszczę, aby połknąć nie tylko plankton, ale i grubą rybę. A teraz sam czuję się połknięty. Co z tego, że przez człowieka, którego mam za kogoś najbliższego?
Tak, tak. A to zdanie można by zakończyć już przy pani wiedzy, co z tego, że jeżeli mam do czynienia z człowiekiem, którego stworzyłem.
O właśnie,
prawda? I tak mogłaby się ta kwestia zakończyć. Czyli sam siebie połknąłem. No teraz już wchodzimy w rejony krakowsko-mrożkowskie.
Zdecydowanie. Z kolei tutaj też cytat o Łodzi, która bardzo ważną też książkę obok Warszawy odgrywa tutaj. Łódź jako miejsce, w którym akcja toczy się tu i teraz. O ulicę Piotrkowska. Przestrzeń twojego niekończącego się wąwozu to przestrzeń milionów ludzi, którzy przebywali cię w pław. Jedni w kostiumach kąpielowych, inni we frakach, a jeszcze inni trzymając przy głowach czarne pilśniowe kapelusze, aby im nie odpłynęły. O twoim zapachu mówiono, że tak pachną pieniądze, choć czuło się paryskie perfumy, cebule, woń drogich i tanich restauracji i dym z kominów, który przy deszczu pachniał szlachetniej. Wszystko wymieszane w jeden bukiet, jakiego nie było nigdzie indziej na świecie. Chce się uklęknąć na środku ulicy i wznieść ramiona, dziękując, że ciągle istniejesz. To nie moje słowa, to Daniel, pisze pan dalej. No już nie będę cytować, a chciałoby się wciąż jeszcze.
Powiem pani, że zapłoniłem się. Tak pięknie przeczytany, tak długi fragment, to nie są żarty. To jest już... Tak, odżegnałem się od tego pasusu, zganiając na Daniela. Powydał mi się troszkę jednak za piękny, za pompatyczny i nie w moim stylu, ale jest rzeczywiście sugestywny.
Bardzo. Zresztą pisze pan dalej i tutaj to też myślę, że się pan ukrywa. Daniel nie był łodzianinem, ale czuł miasta jak nikt. Właśnie to też można o panu powiedzieć, że tutaj też tak udało się z Warszawą, że czuje pan to miasto, czuje pan opisywane miejsca.
Tak, tak, no bo coś, co dziecko czy młodego człowieka fascynuje, a stolica i z jej Tyrmandem, z jej wszystkim, co się tam, co dzieciak czyta, to jest ta pierwsza fascynacja. I to jest warszawska fascynacja, bo czy Marek Nowakowski, czy Tyrmand, czy no wszystkie te książki, które pamiętam z młodości, to była Warszawa bardziej niż Łódź. Łódź żyje ziemią obiecaną i tak dalej. No i to jest to, co na czym w literaturze zostanie jeszcze na jakiś czas.
Ja myślę, że tutaj jeszcze może krótko o tym dybuku mniemanym tytułowym pan opowie, bo tak naprawdę to zastanawiałam się, czy dybukiem jest Daniel, czy pan dla Daniela jest dybukiem jako narrator, pisarz Andrzej Bart. Dlaczego ta figura dybuka? Chociaż chyba jeśli państwo wiedzą, co to jest dybuk, to też jest dosyć zrozumiałe już w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy.
Oto się zdaje się w którejś scenie, nie pamiętam tego dobrze, ale...
Jakoś tam się spieracie, prawda? Kto jest tym dybukiem?
Spieramy się z Danielem o to, kto komu bardziej... zaszedł za skórę, mówiąc fizycznie, a który któremu bardziej w głowie. Więc tak, to stąd ten przymiotnik mniemany, czyli do końca nie wie, nie umie.
Nie wiemy,
na to
czy on jest, tak. Czy go nie ma. Tak. Tak.
Czy to ja, czy to on.
Podziwiam też coś, co właściwie jest oczywiste, co też pewnie wynika z naszej rozmowy, że pan stworzył dla Daniela zupełnie inny język. To jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście, i to chyba o to panu chodzi, że czytelnik ulega tej iluzji, że ten Daniel to jest jakaś postać, która mówi własnym głosem, która przez pana rzeczywiście została nagrana, bądź robione notatki na gorąco, że ten język jest tak całkowicie różny jak język narratora Andrzeja Barta.
Proszę pamiętać, że to była fraszka dla faceta, który napisał Rejone
Wapli. Tak, dla tego portretu,
jest
prawda?
Polskich,
i tych postaci
polskich.
Tam. Mm-hmm.
Bo przez te 200 lat ten język się zmienia. Ludzie mówią tak, inaczej.
No tam rzeczywiście mistrzostwo języków i wielość tych języków to w ogóle jest
polskich,
nie do opisania. Tak. Nie do opisania. Tak.
Więc jeżeli dzieciak sobie dał z tym radę, to proszę mi wierzyć, ten Daniel to już była przyjemność.
W takim takim razie myślę, że tutaj możemy rozmowę o D-Booku mniemanym zakończyć. Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do lektury D-Book mniemany, wydawnictwo literackie Andrzej Bart. Ale jeszcze tak króciutko, ponieważ właśnie naprawdę teraz jubileusz 95-lecia Radia Kraków obchodzimy. Pan napisał kilka słuchowisk, dostał Pan nagrodę za scenariusz też na festiwalu Dwa Teatry, między innymi. Co to i dlaczego pisał Pan słuchowiska?
Tak, i powiem Pani nawet w największym zaufaniu, co Bogu to mnie peszy, dlatego proszę tego nie rozpowiadać poza swoich słuchaczy, że mój portret wisi w Teatrze Polskiego Radia na korytarzu wśród największych koryfeuszy radia. Ja zrobiłem tych słuchowisk.
Chyba około 5, prawda? 4-5.
Więcej, tak. Tylko to chyba nie było od razu tak reklamowane. Teraz dzięki internetowi te ostatnie 5 są dosyć głośne. Ale ja kocham radio. Po prostu tam znaleźć się, to jest sytuacja tak osobna, tak wyjątkowa w życiu człowieka, w tej ciszy z tymi ludźmi, którzy za symboliczne pieniądze przychodzą, żeby dać swój talent postaci, zagrać ją, kiedy są realizatorzy, którzy są tak fachowi, mają taki słuch, który tak podziwiam, że często otwieram usta z wrażenia, co oni potrafią usłyszeć. I druga rzecz, już tu egoizm. Ja każdą rzecz lubię przeczytać głośno i usłyszeć. Najlepiej jak ktoś czyta głośno. A więc takie słuchowisko jest bezwzględne. Aktor czyta coś i jeżeli jest jedno słowo za dużo, to słychać po prostu. W grafomańskim tekście to słychać do bólu, że czegoś jest za dużo, że jest fałsz. Radio z kamertonem to jest najpiękniejsze, taka próba tekstu, próba zdania, próba opowieści. Więc chodziłem do radia jak tylko coś miałem do takiego wysłuchania. Czy to był bulwar, nie wiem, czy bulwar Voltaire, ten z Gajosem taki słynny. Czy on był pierwszym słuchowiskiem, czy drugi? Tego już naprawdę nie wiem. Ale
był też słuchowiskiem, tak, to
tak,
prawda.
Tak. Mhm.
I Bezdech wspaniały też.
Tak. To są te próby takiej bezwzględnej, kamertonowej, jak muzyk ma po prostu. Puka i słyszy czystość dźwięku, której potrzebuje.
Mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze jakieś słuchowisko w Radiu Kraków na podstawie prozy albo scenariusza Andrzeja Barta zostanie zrealizowane. A dziś bardzo już Panu dziękuję za rozmowę i wszystkich Państwa zapraszamy do lektury najnowszej powieści Andrzeja Barta, D-Book mniemany. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a Andrzej Bart, autor słuchowisk, scenarzysta, reżyser filmowy, prozaik, powieściopisarz, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Tylko stary powieściopisarz tak naprawdę. Kłaniam się, ja dziękuję bardzo, bardzo Pani, no i wszystkim, którzy zechcieli nas wysłuchać.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.